Fox przedstawia Ivan Curry, Odyssey 1, tom 3, Ostatni bastion. Przekład Małgorzata Koczańska. Czyta Roch Siemianowski. Dla Win Curry, mojej matki, która nigdy nie wątpiła, że moje pisarskie próby zakończą się sukcesem. Bez jej wsparcia nigdy nie zaszedłbym tak daleko. Dziękuję, Win.
Prolog.
Glize 581. Okręt międzygwiezdny zbliżał się do układu planetarnego. Gwałtownie wytracał prędkość, wykorzystując grawitację czerwonego karła jako dodatkowe wsparcie przy manewrach hamowania. Silniki wsteczne włączały się, aby przeciwdziałać inercji, jakiej jednostka nabrała podczas podróży. Przy pomocy generatorów pól masy przeciwnej udało się pozbyć resztek prędkości relatywistycznej i okręt odzyskał pełną sterowność. Jednostka Weifang Sił Kosmicznych Armii Ludowo-Wyzwoleńczej była jednym z zaledwie pół tuzina okrętów klasy Mao Tse dostosowanych do generatorów masy przeciwnej czwartej generacji, które umożliwiały poruszanie się szybciej od światła. Od sukcesu Konfederacji Północnoamerykańskiej i jej sławetnej jednostki Odysei Blok Wschodni odczuwał presję, by zaznaczyć swoją obecność w tym nowym kosmicznym wyścigu. Weifang został wyznaczony do tego właśnie celu. Kapitan Sun Gangwen rozpiął uprzęże chroniące przed przyspieszeniami i zachwiał się lekko, gdy wstawał z fotela. Dzięki działaniu MP załoga nie została zmiażdżona przez ogromne siły deceleracji, które działały na okręt, ale system nie był doskonały i odczuwało się niektóre impulsy kontrgrawitacyjne. Obliczenia trajektorii zakończone, panie kapitanie. Nawigator odwrócił głowę, ale nie wyzwolił się z własnej uprzęży. Jesteśmy dokładnie na kursie. Doskonale. Proszę namierzyć glizę 581D, rozkazał Sun. To nasz główny cel. Tak jest, kapitanie. Blok Wschodni wybrał glizę 581, ponieważ w układzie znajdował się jeden z najbliższych odkrytych światów podobnych do Ziemi. Sun nie potrafił zrozumieć, dlaczego Konfederacja postanowiła przeprowadzić pierwsze loty próbne w zupełnie innym kierunku. Możliwe, że w konfederackich systemach naprowadzających stosowano inne założenia niż w bardziej konwencjonalnych konstrukcjach, na jakich opierały się urządzenia bloku, używane do określania punktu docelowego lotu. To miało sens. W układzie Glize raczej nie istniało żadne życie, które zainteresowałoby blok. Ale propagandowe slogany głoszące zajęcie kilku ziemiopodobnych planet najbliżej Układu Słonecznego miałyby nieocenioną wartość. Sun wcisnął guzik komunikatora i połączył się z niższymi pokładami. Sprawdzić lądowniki i zaopatrzenie. Wkrótce znajdziemy się na orbicie docelowej. Tak jest, kapitanie. Weifang kontynuował wytracanie prędkości, gdy oślepiająco szybko krążył po orbicie czerwonego karła. Stosunkowo niska energia wytwarzana przez gwiazdę pozwalała lecieć o wiele bliżej korony, niż byłoby to możliwe w Układzie Słonecznym. Kurs po ciasnym korkociągu, stosowany do wydłużenia czasu hamowania, wystarczy, aby osiągnęli trajektorię wejścia na orbitę planety Glize 581D. Planeta docelowa przed nami, kapitanie. Zbliżamy się na wysoką orbitę. Sun skinął głową. Zwolniliśmy na tyle, żeby grawitacja D nas pochwyciła? Tak, kapitanie. Doskonale. Sun z zadowoleniem spojrzał na ekran główny, na którym w oddali widniała powiększająca się powoli kula. Kapitanie, na orbicie wykrywamy obiekty. Księżyce? Nie, ser, za małe. Zapewne mniejsze asteroidy przyciągnięte przez planetę. Jest ich kilka. Specjalista od instrumentów namierzania urwał, a kiedy znowu się odezwał, w jego głosie brzmiało zaskoczenie. A to dziwne. Co takiego? Panowała cisza, gdy mężczyzna pochylił się nad konsolą i wbił wzrok w liczby przelatujące po ekranach. Otworzył szerzej oczy, po czym cofnął się i rozejrzał nerwowo.